Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jezus Podcastu.
Witamy serdecznie, to jest 502 odcinek Jezus Podcastu. To czwarty jest? Nie. Trzeci.
Czyli do czterech nie potrafisz jednak liczyć. Jednak kalkulator trzeba kupić na komunie.
No, ja to niby mam w telefonie, ale to on nie liczy takich rzeczy. Bo to trzeba wiedzieć, co wpisać, żeby później policzyć, nie?
To prawda, ale są też takie apki do liczenia, że sobie po prostu naciskasz guzik, a ona sama liczy za ciebie. To dla takich, co nawet do czterech nie potrafią, czyli dla ciebie byłaby idealna.
Przydałoby się.
Counter Pro, polecamy.
Aha. Dobrze, czyli czwarty jednak. Więc witamy w czwartym odcinku. To dlatego on jest istotny, bo zamykamy miesiąc pierwszy działalności w nowym składzie.
Będzie wypłata.
Więc będzie wypłata, dokładnie. To jest bardzo ważne. Trzeba zapracować na swoje, wiesz, na swoje pieniądze, prawda? Ty akurat o tym wiesz. Ja umiarkowanie, ale to nasi słuchacze doskonale wiedzą. W każdym razie witamy serdecznie. Bardzo nam miło was słyszeć i na pewno miło nam jest czytać komentarze na forum dotyczące odcinków, prawda?
Bardzo miło. Ja z przyjemnością czytam wszystkie komentarze. Jeszcze się nie udzielam. Uznałam, że jestem porządkującą forumowiczką i muszę najpierw przejść przez jakiś, nie wiem, chrzest, ale na razie tam serduszkować co mogę i se czytam. I na przykład właśnie pan Łukaszowy, właściwie Lukaszowy napisał pod ostatnim odcinkiem: dobrze jest.
Nice, bardzo fajnie.
Bardzo fajnie.
Tak, i to przecież wystarczy, prawda? Cóż trzeba więcej?
Oczywiście.
Pan dentysta sadysta napisał, że z odcinka na odcinek podoba mu się coraz bardziej. W pierwszym odcinku strasznie walczył z uczuciem doliny niesamowitości.
Właśnie, nie wiem, co to, czy jest jakaś teoria dotycząca tego, że to musi być jakiś, wiesz, taki scientific słowo.
Scientific, naukowy. Nie wiem, po angielsku to Valley of Death mi się tylko kojarzy, ale death to z tego co wiem nie jest żadna niesamowitość, chociaż nie wiem jeszcze tego. Hehe, nie przeżyłam. W drugim już wiedziałem, czego się spodziewać i było naprawdę dobrze, a na trzeci odcinek to w zasadzie już wyczekiwałem.
Wow, no to bardzo miło.
Tak,
bardzo
jest coraz lepiej. Już się po drugim odcinku przedstawiłem, że to zupełnie inny podcast, żarciki małżeńskie do mnie trafiają, macie super chemię. Super chemia, piszemy łącznie. I dlatego bardzo często wypuszczałem szybciej powietrze nosem, czyli tak. A ze dwa razy nawet wokalnie zrobiłem hehe. Wyobrażasz sobie? No jak już się robi hehe, to już...
To prawda.
To już jest dobrze.
Wow.
Właśnie. Pacimierz pisze: ja chciałbym zgłosić reklamację na pracę Arleny. Nie wiem, czy coś, za co się nie dostaje pieniędzy, można nazwać pracą,
spokojnie,
ale nie będzie.
Spokojnie, zaraz dostaniesz.
To się okaże. Otóż moja droga, nie wszystkie angielskie słówka Wojtka są tłumaczone. Jestem aktualnie po przesłuchaniu jakiejś 1/4 odcinka i już kwestie zostały pominięte. Debatable. No więc oczywiście się poprawiam i już tłumaczę, że debatable bynajmniej nie tłumaczymy jako debatowalny, tylko sporny lub dyskusyjny. No i content creator, lub jak kto woli akcent brytyjski, content creator, jest to twórca lub twórczyni treści, którą ja jestem. Tu powyżej pojawią się kolejne słowa. Jak tylko dotrę do dalszej części odcinka, bardzo proszę o poprawę. Więc albo nie dotarł Pacimierz do dalszej części odcinka, albo nie pojawiło się i nie ma już co poprawiać.
Ale poprawa już jest teraz.
Tak, więc myślę, że można skasować ten niemiły komentarz.
Usuń to.
Usuń to. Adamek Kitz napisał, że podobnie jak u dentysta sadysta, nowe wypy z każdym odcinkiem podoba mi się coraz bardziej. Po przesłuchaniu pierwszego odcinka z witaminą myślałem, że nowe flow pomiędzy prowadzącymi kompletnie mi nie pasuje i że niedługo całkowicie zrezygnuję ze słuchania podcastu. Przy drugim odcinku było już całkiem znośnie, a po 501 epizodzie nie mogę doczekać się następnego. Tak mówiliśmy zresztą na samym początku. Gorzej być nie może, może być tylko lepiej. No i to ewidentnie prawda. Jest i ten komentarz jest na to najlepszym dowodem.
Ewolucja postępuje.
Tak. No i Siwy napisał jeszcze: dobra, już wiem, o co chodzi z tym, że Arlena przejęła / zdominowała wypy. Po prostu jest głośniejsza od drugiej osoby i dodatkowo brzmi tak, jakby to ona dowodziła podcastem. Jestem na tak, plus masz mojego fartucha. Przypomniało mi się, że kiedyś nawet blogaska Witaminy czytałem. Ostatnie wpisy 9 lat temu, ale jest. I tu jest link do mojego bloga. To prawda. Ja właśnie się zastanawiałam, Czy czasem by tam czegoś nie napisać jeszcze na tym blogu, bo on sobie żyje i ja cały czas płacę za jego hosting. Mm-hmm. Ale pomyślałam sobie, że napiszę w przyszłym roku. Wtedy minie równo 10 lat.
A, gdzie wielki powrót.
I wtedy mogę zacząć takim wpisem, co ja to miałam, gdzie ja to byłam.
Mm-hmm. No prawie jak Aubrey de los Destinos.
O, jest.
Z Twittera bardzo znana postać, która... Ile to lat minęło?
Pięć
przynajmniej.
No, może nawet 6 albo 7.
No.
Kiedy napisał, 7 lat temu napisał taki tweet, idę na strych zobaczyć, co to za dźwięki.
Tak.
I przestał tweetować. I ja zawsze miałam taką nadzieję, że może Aubrey jeszcze kiedyś wróci. I nawet sobie ustawiłam powiadomienie na jego tweety. I mówię, a pewnie nigdy tam już nic nie napiszę, nie? Pożegnam się z Twitterem i tyle. I nagle siedzimy sobie kiedyś przy stole z naszymi znajomymi.
To było ogromne poruszenie.
I ja dostaję w tym momencie powiadomienie, że Aubrey coś zatweetował.
No.
Wow, to było fajne.
Wszyscy stanęli. Dyskusje po prostu się zatrzymały.
Tak, prasy się zatrzymały.
Tak.
I dopiero po chwili świat mógł dalej się kręcić.
Tak było. Ale co ciekawe, Aubrey jest bardzo aktywny, już nie na Twitterze, chociaż tam nie wiem, czy jest, chociaż mi się nie przewija, natomiast na Mastodonie. Bardzo aktywnie się udziela, więc jak ktoś poszukuje, to ja wrzucę linka do jego profilu, jak ktoś będzie chciał sobie obserwować.
No, tylko wrzuć faktycznie, a nie że obiecujesz, że wrzucisz, a potem nie wrzucasz.
Wrzucę. Spokojnie. Dobrze. No.
Także dziękujemy za wszystkie miłe komentarze. Zachęcamy do komentowania, również pisania różnych miłych rzeczy. Jak ktoś chce niemiłe, to oczywiście też może. Po prostu tych nie będziemy serduszkować. No i tyle.
I nie przeczytamy na Antenium w ogóle.
Na pewno. Ale tam jak ktoś potrzebuje z siebie wylać trochę żółtego koloru, to zawsze może, prawda? Bo tam jest taka bezpieczna przestrzeń. Gdzie to jest? Przypomnij, Wojtku.
forum.jesus.pl.
Tak jest.
Tam
zachęcamy
tam
do
jest specjalny
rejestracji
dział,
i do dyskusji.
Tak, tam jest dział właśnie z odcinkami i pod odcinkami te dyskusje, które my czytamy są. Natomiast forum jest wspaniałe, jest tam bardzo dużo różnego rodzaju miejsc, wątków o wszelkiego rodzaju sprzętach, ale nie tylko, dla fanów różnych seriali i tak dalej. No myślę, że każdy znajdzie coś tam dla siebie. To takie nasz polski Reddit, ja bym powiedział.
Można tak powiedzieć, że ambitnie. To jest mniej więcej ten sam poziom, tak, i te same gabaryty. Ja również skorzystałam już wielokrotnie z komentarzy napisanych przez naszych forumowiczów i forumowiczki, bo na przykład skorzystałam z porad dotyczących wygodnych ubrań i na przykład ostatnio rzeczywiście zrobiłam zamówienie w takim sklepie online Uniqlo, który był polecany przez wielu forumowiczów i kupiłam sobie ciepłe spodnie.
Dlaczego nie mówiłaś nic? Ja chciałem, bym się dorzucił do zamówienia, bo ja jestem takim... Nigdy nie widziałem rzeczy z nich, ale bardzo dużo czytałem o tym sklepie w takim sensie, że bo to jest bodajże koreańska marka?
Nie
tak
wiem,
mi się
tylko,
wydaje.
Że ze zagranicy
ale
przysyłają.
Ale chyba azjatycka. W każdym razie oni mają bardzo taki fajny pomysł na właśnie budowanie swojej kolekcji. To znaczy, że jak znajdziesz tam fajną koszulkę na przykład, to ta koszulka jest dostępna w bardzo wielu różnych kolorach i zawsze wiesz, że trafisz tą samą jakby, wiesz, ten sam krój i tak dalej,
nie? W teorii tak, ale na przykład w zeszłym roku kupiłam tam sobie bardzo fajne spodnie właśnie na zimę z tej serii Heat Tech, czyli takie no ocieplane powiedzmy i faktycznie jak jest taka temperatura, nie wiem, 5 stopni, to rzeczywiście nie trzeba pod nie zakładać żadnej kolejnej warstwy, a ja jestem dosyć jednak ciepłolubna i potrzebuję być ciepłubrana. I chciałam sobie w tym roku kupić dokładnie takie same. I wszystkie są wyprzedane i w ogóle nie wracają.
No ale to nie znaczy, że ich nie ma, w sensie, że nie ma ich w sklepie, tylko nie...
De facto nie ma.
No ale są produkowane gdzieś pewnie jeszcze, nie?
No nie wiem, może. No więc właśnie już postanowiłam, bo tak sprawdzałam sobie za jakiś czas, czy są te spodnie, wróciły, czy nie wróciły, bo tam jest tylko jakiś ultramały jeden rozmiar dostępny, a przecież ja nie jestem ultramała. No ale w końcu poddałam się i stwierdziłam, dobra, to nie będę czekać na te spodnie, sobie poszukam jakichś innych. No i przecież przypomniało mi się, że ja nie muszę szukać tylko na dziale damskim. Że ja mogę również szukać na dziale męskim i tego nikt nie sprawdza.
Nie?
Czy ja mam penis, czy ja nie mam penis, jak ja robię zakupy w dziale męskim.
To nie trzeba wysłać zdjęcia.
No, wyjątkowo w tym serwisie akurat nie.
Jaki zaciąg w ogóle zrobiłem niechcący zupełnie.
Tak, po śląsku tak powiedziałeś. Nie trzeba wysłać zdjęcia.
Boże.
No, z kim przestajesz,
Gorel
prawda?
Tutaj.
No. To akurat jest Hannes.
Hannes, przepraszam.
Gorolem to ty jesteś od zawsze. W każdym razie zakupiłam właśnie dwie pary ciepłych spodni na dziale męskim i przymierzyłam oba. Jedne właśnie mam na sobie. Mogę teraz zaprezentować dźwięk, pocztówka dźwiękowa.
No tam szuru-szuru. No.
Szuru-szuru, nie wiem, czy coś było słychać. I są bardzo wygodne i są też długie, bo ja mam zawsze problem z tym, że na mnie wszystkie spodnie są za krótkie, gdyż mam nogi jednak z rodzaju długich. Ale tak się zastanowiłam, jakie założyłam te dwie pary, że w sumie to jedna z nich mi wystarczy, więc drugie chciałam odesłać. Ale jeśli masz ochotę, mogę ci odstąpić tę drugą parę.
Widziałem, to my musimy podcast nagrywać, żebym miał takie deale łapał.
No wiesz, teraz jesteśmy w przestrzeni publicznej, to się nagrywa, to zostanie wysyłane do internetów i wtedy nie będę mogła się wyprzeć.
A, okay.
Tak w prywatnej rozmowie to ja się mogę wyprzeć, czego ja tylko chcę.
No to prawda, bo nic nigdy nie podpisujemy.
Exactly.
Ja na przykład...
Dokładnie.
Tak. Ja na przykład dzięki forum w zeszłym tygodniu zakupiłem komputer.
O proszę, tak. Opowiedz o tym.
Na forum pojawiła się oferta. Łukasz wrzucił, powiedział, że ma MacBooka 13 z M1. I to bardzo fajnie, bo ma 16 giga RAM-u. Dysk co prawda 256, a mówi się, że powinno się już zaczynać od 512. Ale mi więcej nie potrzeba, spokojniutko. Ważniejszy jest RAM niż dysk, przynajmniej z mojej perspektywy. Więc zakupiłem w bardzo dobrej cenie. Więc od razu mówię, że dla tych, którzy szukają dobrych ofert, też taki dział na forum jest i faktycznie można trafić na niesamowite sprzedażowe oferty. Często są specjalne zniżki dla naszych forumowiczów, przyznawane oczywiście przez sprzedającego.
Przez forumowiczów dla forumowiczów.
Tak, od wąsa do wąsa.
Tak jest.
Także polecam. Bardzo lubię ten komputerek, ta trzynasteczka. Ja zapomniałem, że one są takie maciupkie, takie takie fajne.
Takie maciupkie jak ty, więc pasujecie do siebie.
No to prawda, a jakby dużo mi odblokowuje możliwości. Wreszcie, jak napisałem na grupie na Telegramie, kupiłem komputer, żeby móc pojechać na urlop i pracować.
Tak, tak. Wszyscy o tym marzymy. Ja również o tym marzę. Nie mogę się doczekać naszego urlopu, podczas którego będziesz pracować.
No, w każdym razie pozdrawiamy całe forum, dziękujemy za komentarze i teraz możemy przejść do twojej porady tej technicznej, coś tamten.
No jeszcze się nie nauczyłeś, jak się nazywają te nasze segmenty.
Wow.
Właśnie. Więc mój segment nazywa się Trochę Techniki. I ja w dzisiejszym segmencie Trochę Techniki chciałabym powiedzieć o czymś, co się wyda bardzo proste i oczywiste, tak jak zresztą w każdym moim segmencie co tydzień, a mianowicie o plikach TXT. Bo tak sobie pomyślałam, że tym razem nie będę mówić o rzeczy związanej z telefonem, tylko wolałabym przejść do komputeryzacji naszego świata. I właśnie zdałam sobie sprawę, że znam bardzo niewiele osób takich jak ja. Może wśród was są takie osoby, odezwijcie się wtedy na forum i pokażcie, że jest nas więcej.
Ja się boję, że zaraz się odezwie setki osób, które ci przyjdą i będą mówić, że można to zrobić lepiej.
A to no, na pewno można, ale ja nie mówię, że można lepiej, a gorzej, a to jest najlepiej, tylko ja po prostu opowiadam o tym, jak ja robię, bo mi się to sprawdza. Ja bardzo dużo plików TXT używam na co dzień. Właściwie to zawsze mam jakiś plik otwarty, nawet pusty, tak zwany bez nazwy. I jak go nie używam już, to go potem zamykam i kasuję, a potem otwieram następny, bo on mi służy czasem do kopiowania, wklejenia, czegoś, zrobienia jakiejś szybkiej notatki takiej bieżącej. Ale zauważyłam właśnie, że mam po prostu na komputerze najwięcej tego typu plików, TXT. Bo kiedy potrzebny jest sam tekst, sama treść jest istotna, formatowanie jest rzadko ważne, to ja używam właśnie plików TXT do tego, a nie otwieram Worda albo nie robię jakichś PDF-ów czy Pages. Z Pages to właściwie w ogóle nie korzystam. Tylko jak Word mi się zepsuje, to wtedy otwieram Pages. Klasy. Tak raz na 3 lata się zdarza. Ale tak, i zauważam na przykład, że tak jak czasami proszę kogoś, żeby mi jakiś tekst przesłał mailem, to prawie nikt nie wysyła mi plików tekstowych. Zawsze dostaję w Wordzie i nawet mi te osoby czasem piszą, ale mi w Wordzie jest łatwiej. Myślę, jak może być w Wordzie łatwiej?
Przecież no Word to trochę kobyła, nie? W sensie, że
no właśnie. Jakby
przez to, że narzuca właśnie te wszystkie dodatkowe metadane typu formatowanie w środku, jakieś tabelki można wrzucić obrazki, no to te pliki są większe, niepotrzebnie.
I to dużo większe. No. I teraz pomyśl sobie, że masz takich plików setki albo tysiące na komputerze. To niepotrzebnie zajmuje miejsca. Najbardziej też lubię, jak ktoś mi wysyła na przykład zdjęcie. i ono jest właśnie.
No, klasyk. To jest bardzo, bardzo typowe. Mi się zdarzało w korpo dostawać takie dokumenty, że ktoś w Wordzie wysłał zdjęcie i później myślisz, jak, co teraz zrobić, nie?
No, do druku chyba to jest, nie wiem, wtedy.
Może
to
do druku.
Wygląda jak kartka, nie? Na ekranie. Może
o druku dlatego dzisiaj jeszcze będziemy gadać, no.
Tak. No, w każdym razie bardzo polecam pliki TXT. Fajne jest to, że one są, jak to się mówi, cross-platformowe. Dobrze powiedziałam?
To prawda, tak, że są dostępne, można je otworzyć zarówno na urządzeniach z macOS-em, z Windowsem, z Linuxem.
Ze wszystkim, we wszystkim. Na Windowsie też bardzo często używam właśnie aplikacji, nie aplikacji, tam to się nazywało programu Notatnik. Tak. A teraz na jabłku używam Text Edit. I po prostu no, bardzo serdecznie polecam. To się wydaje takie może dziwne, co powiem teraz, ale tak naprawdę to jest ekologiczne. Ponieważ nasze dane zbierane na różnych serwerach, chmurach, nawet na naszych komputerach, im są większe, tym potrzebują większej mocy, więcej prądu, większej liczby tych komputerów czy serwerów, na których siedzą. Więc im mniej miejsca zajmują nasze dane, tym tak naprawdę zużywamy mniej prądu i mniej zasobów naszej planety. Więc warto o tym pomyśleć. I jeżeli faktycznie potrzebny jest sam tekst, warto otworzyć plik TXT. Myślę, że wtedy łatwiej też się właśnie skupić na tej treści, bo nie zastanawiamy się, jak to wygląda, tylko po prostu co tam wkładamy, jakie mięso, że tak powiem, jest w środku.
Ja mam dużo w głowie pomysłów, jak można to usprawnić oczywiście, bo i część z nich nadal utrzymuje tą cross-platformowość, bo jest oczywiście dużo aplikacji do zbierania notatek. Nie? Mamy notatki na Macu, no one nie są cross-platformowe, wiadomo, ale jest też, no, nie wiem, no, Evernote, Bear, jakieś takie rzeczy, które trzymają też ten tekst. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, ile on zajmuje, bo jakby to trzymane jest w pamięci aplikacji albo po prostu na iCloudzie, więc wiesz, jakby aplikacja ci pokazuje to, co jest na iCloudzie i tyle. One nadal są przeszukiwalne, no i często jakby dołożone jest kilka dodatkowych funkcji, które możesz wykorzystać, czyli na przykład i zdaję sobie sprawę, że tobie chodzi o najprostsze rozwiązanie, bo na przykład twój mózg zajmuje się tymi rzeczami, czyli ty pamiętasz, gdzie co jest, albo...
Ale właśnie nie muszę pamiętać, bo przecież wszystko przeszukam sobie.
Oczywiście.
Pliki tekstowe są doskonale przeszukiwalne.
Są przeszukiwalne i fajne jest to, że rzeczywiście Finder na Macu wyszukuje w treści tego pliku.
Więc... I command spacja.
Command spacja, dokładnie. Najlepszy skrót na Macu. Wyszukiwarka Windowsowa, no tutaj mam dużo niestety uwag, bo zdarza mi się korzystać i bardzo często nie dostaję takich wyników, jakbym chciał. Więc tutaj jeszcze mają do dopracowania i nie mam pewności, czy szuka w plikach tekstowych, bo nigdy nie miałem takiego problemu, ale chyba tak. Natomiast aplikacje dają, wiesz, dodatkowe rzeczy typu, jeżeli twój mózg działa w taki sposób, że zbierasz w plikach tekstowych czy w oddzielnych notatkach, możemy tak to nazwać, nie?
Właśnie zaraz się do tego odniosę, bo ja wcale nie mówię o notatkach.
A, okej, okay, no dobra. Że na przykład może być tak, że w notatkach możesz linkować do innych notatek, nie? Że jakby tworzysz w ten sposób jakąś mapę myśli i ten projekt czy research, który robisz i sobie zrzucasz do tych notatek informacje, no to on nabiera takiego kształtu mapy myśli właśnie i dla niektórych jest to dużo łatwiejsze do ogarnięcia, jeżeli robią właśnie, wiesz, research do jednego projektu i mają w ten sposób takie drzewko.
Rozumiem. Natomiast mnie raczej chodzi o to, że po pierwsze, jeżeli tworzysz w plikach tekstowych, to nie musisz specjalnie instalować, kupować i w ogóle zajmować się dodatkową aplikacją. Po prostu to jest coś, co masz już w systemie, co jest raz.
To też jest aplikacja, no ale ona jest zainstalowana
tak,
po prostu
domyślnie. Już jest, tak, ona już jest. A po drugie, mnie na przykład bardzo pomaga to, że to jest tak proste, że to jest tylko biały ekran. I ja na nim piszę czarne litery, co oczywiście też można sobie zmienić, jeśli się chce, bo to jest tylko kwestia tego, jak to wygląda dla twoich oczu, a nie jak jest przechowywane w pliku. To mi pomaga skupić się po prostu na tym, co ja faktycznie w ten tekst, w ten plik chcę wsadzić. Więc na przykład mi się świetnie sprawdzają te pliki, kiedy zaczynam jakiś projekt i potrzebuję zrobić sobie sama ze sobą burzę mózgu. Mhm. Czyli na przykład kiedyś zajmowałam się czymś takim jak wymyślanie nazw różnych firm, bo napisałam taki tekst na tym blogu, który właśnie od 9 lat tam nic nowego się nie pojawiło. Napisałam tekst o nazwach firm. O tym, że jest taka tendencja w Polsce, że często się bierze pierwsze 3 litery imienia właściciela i pierwsze 3 litery branży, w której firma operuje, i już mamy gotową nazwę, prawda? Więc mamy Zbigrur, mamy Tombut i mamy Łuktrans.
Wiesbruk.
Tak, na przykład. No i te nazwy, umówmy się, nie mają w sobie jakoś zbyt wiele polotu, więc podałam w tym tekście kilka innych przykładów bardzo fajnych, sprytnych nazw, którymi można się zainspirować. Na przykład, że w Krakowie swego czasu była taka knajpa o nazwie 310, bo ona się mieściła przy ulicy Czystej 10. Uh-huh. A że po krakowsku czysta i 300 brzmi tak samo, więc jednocześnie można było zapamiętać adres i też nazwa była krótka.
Bardzo dobre.
Bardzo sprytne. Albo...
Wiesz, jak mogłaby się nazywać firma copywriterska Kamińskiego i Wąsika? Hmm? Po słowie.
To prawda. Mogliby. No, ale myślę, że mają trochę inne pomysły na swoje życie. Albo na przykład widziałam kiedyś knajpę w Łebie chyba, która się nazywała Honotu.
Fajne.
Więc od razu nazwa zachęca, jest zaproszeniem do wejścia. W Katowicach z kolei widziałam chyba, to było chyba w Katowicach, taki sklep z odzieżą używaną o nazwie Szmatrix.
Bardzo dobre.
Bardzo dobre.
Bardzo dobre.
Więc czasami naprawdę fajny pomysł sprawia, że od razu o tej firmie myślimy ciepło i myślimy sobie, a tam muszą pracować jacyś fajni ludzie, tylko nie wymyślają takie fajne rzeczy, nie? No i podałam w tym tekście też kilka nazw bardzo znanych firm, marek globalnych i wyjaśniłam, skąd one się wzięły, na przykład Sony, czy co to jeszcze było, Adobe, Subaru. Apple. Nie, o Apple akurat chyba nie pisałam. No i po tym tekście zaczęło się do mnie zgłaszać bardzo dużo osób z prośbą, żebym im wymyśliła nazwę, bo oni właśnie zakładają działalność gospodarczą i nie mają pomysłu na nazwę. Czego się nie spodziewałam w sumie, że ten tekst będzie tam otwierał mi jakieś nowe możliwości zarobkowe. I w tym czasie, kiedy to robiłam, bo teraz już się tym nie zajmuję, wymyśliłam, ja wiem, może z 15, może z 20 takich nazw, które faktycznie do dziś funkcjonują. Ktoś rzeczywiście nazwał firmę tak, jak ja zaproponowałam i to było super.
Ciekawe, gdzie teraz są. W sensie, czy faktycznie, wiesz, dalej funkcjonują.
Tak.
Bo to im pandemia minęła, wiesz, dużo rzeczy się działo, co mogło zniszczyć te wszystkie mikroprzedsiębiorstwa, ale ciekawe.
Tak, to prawda. I teraz właśnie zdałam sobie sprawę, że to była taka długa historia i nie pamiętam, do czego ja dążyłam.
Bo w plikach tekstowych zapisywałaś
tak,
te pomysły.
Tak, burza mózgu, właśnie tak. Więc jak zaczynałam pracę nad takim projektem, gdzie wymyślam nową nazwę, to właśnie otwierałam plik tekstowy i nie nastawiałam się na to, że okej, ja teraz pierwsze słowo, które tutaj wpiszę, to będzie ta nazwa. Że to już będzie to, co ja wyślę klientowi. Tylko ja wtedy spisywałam każdą myśl, która mi się pojawiła. W ogóle nie zastanawiałam się, nie kategoryzowałam tego, nie oceniałam tego. Po prostu pisałam cokolwiek.
No burza mózgu,
na tym
mózgu.
Polega. No. Tak. I dzięki temu właśnie, że to było takie proste i nie musiałam się zastanawiać, do czego tutaj podlinkować, a czy może ja kiedyś coś takiego robiłam. Nie miałam w ogóle tej konieczności myślenia o tym, to mi bardzo ułatwiało pracę. I z tej listy najczęściej coś tam powstało, może nie w bezpośredni sposób, że faktycznie jedno z tych słów było tą nazwą, ale w miarę pisania, spisywania tych myśli, one powodowały kolejne. Bo jak to już zobaczyłam na ekranie, to mi się skojarzyło z czymś kolejnym. I ta burza mózgu trwała wtedy dłużej, niż gdybym sobie tylko tak pomyślała w głowie, może tak, może tak, a może tak. I dlatego właśnie ta prostota, myślę, bardzo potrafi pomóc czasami w procesie twórczym.
I są też apki, które na to stawiają. W sensie, że ja wiem, już widzę twoją minę. Ale rzeczywiście są takie, które jakby bardzo wspierają pisanie kreatywne. Są takie, które są dedykowane do pisania dłuższych tekstów typu książka na przykład. I ten ekran samego pisania, bo one oczywiście mają dość skomplikowaną strukturę, bo pozwalają ci, wiesz, dzielić tekst na rozdziały, wychwytywać bohaterów, pokazywać, gdzie oni się pojawiają w książce, bo jakby no, jeżeli to jest dedykowane do tego, no to faktycznie jest dużo więcej takich bajerów, które się przydają autorom. Natomiast sam ekran pisania jest właśnie takim blank canvas, to znaczy, że masz na samym środku...
Blank? pusty,
tak?
Canvas, płótno.
Właśnie. Na samym środku jest kursor, piszesz słowa, one się pojawiają na chwilę, żeby przynajmniej zobaczyć początek tego zdania, które napisałaś, i po chwili znika. A ty piszesz dalej i jakby chodzi o to, że nie masz podglądu, ile już napisałaś, tylko chodzi o przerzucenie swojej myśli wszystkich na ten właśnie, to płótno puste, i dopiero po zakończeniu sesji pisania sobie możesz otworzyć to wszystko, co tam powstało, i zrobić
edycję. No tak, tylko że to znowu jest do bardzo konkretnego celu,
tak,
bo
tak.
Pisanie kreatywne, no to jest tworzenie jakiejś fabuły, powiedzmy. Mm. A no umówmy się, ile wśród nas jest pisarzy czy pisarek?
No ja też napisałam. Jedna jest. No,
no ale właśnie
ja też trochę napisałem.
Ja nie uważam, że napisałam książkę. No, ja nie napisałam książki fabularnej.
No fabularnej.
We Władku są wprawdzie lokowanie produktu, Władaj i gadaj, Władaj alt.pl. Są wprawdzie takie teksty w każdym rozdziale, w prawie każdym, które ja stworzyłam sama, i jest to jakaś historia, którą opowiadam, najczęściej z jakiegoś tam swojego doświadczenia. Na przykład, że w Stanach zdawałam egzamin na prawo jazdy i jak to się odbywało. Albo, że prawie spotkałam niedźwiedzia w Parku Narodowym Yellowstone. Yellowstone? Dobrze mówię?
No chyba tak.
Teraz tak mi się to kojarzy z serialem, że już sama nie wiem, gdzie ja byłam.
No to mało oglądaliśmy.
Nie, ja nie byłam w Yellowstone, ja byłam w Yosemite. O, Yosemite.
A, no też na i.
Też na i. W każdym razie, no mnie to jednak nie pasowało. Próbowałam kilku tego typu aplikacji czy programów i w każdym coś mi nie grało.
Okay.
Albo na przykład nie można było ustawić sobie takiego fontu, jak ja chcę. Chociaż no niby w tych plikach tekstowych nie ma fontu, ale tak to, co widzisz, możesz sobie ustawić. Możesz sobie ustawić taki jeden font, który powiedzmy reprezentuje ten tekst, który tworzysz. Ja sobie aktualnie ustawiłam na przykład kuriera, bo jest to taki maszynowy, powiedzmy, tekst, który mi bardzo pasuje, i ten tekst dla mnie się wydaje taki właśnie taki surowy, że jeszcze go trzeba oszlifować. No i wreszcie to po prostu jest uniwersalne, bo możesz tych plików używać do czegokolwiek.
Jasne.
Ja na przykład zanim napiszę jakiś post na Instagramie, bardzo nie lubię klikać na telefonowej klawiaturze i pisać szczególnie czegoś dłuższego. To najpierw sobie właśnie to piszę na komputerze w pliku tekstowym, robię kopiuj, a potem na telefonie tylko wklejam, i tak mi jest po prostu dużo łatwiej. I
to właśnie funkcja handoff pozwala na to, jakby
tak jest. I to mi się właśnie przydaje do tworzenia czegoś takiego tymczasowego. To nie musi być moja notatka. Nie muszę tego robić w notatkach, bo ja nie muszę tego sobie zachować na przyszłość. Nie? Ja tylko potrzebuję to na chwilkę stworzyć, typu opis na YouTubie. A potem tylko przyklejam i już poszło w świat.
Jasne. Na pewno, bo ja tu oczywiście kontruję tutaj setkami aplikacji, które robią to samo.
No nie wiem, czy setkę wymieniłeś, to już nie przesadzajmy.
Nie,
typowy
pewnie
mężczyzna, który twierdzi, że tyle to jest 20 centymetrów.
Wiadomo, tyle było pokazane, takie jakieś 20 centymetrów.
No to jest mój wskazujący palec, więc jeśli uważacie, że mam takie palce,
no,
to znaczy,
25.
Że mogłabym wystąpić w filmie Wszystko Wszędzie Naraz.
To prawda, bardzo polecamy bardzo mocno. Natomiast na pewno godne pochwalenia jest zejście do takich podstaw. To znaczy, jak popatrzymy na ten świat aplikacji, który jest teraz, to rzeczywiście bardzo wiele z nich robi to samo. Na troszeczkę różne sposoby, i może znajdziesz coś dla siebie albo nie, bo różnie to bywa. Natomiast podstawą tych wszystkich aplikacji notatkowych jest to, że po prostu tworzysz tekst.
Tak.
I albo możesz go jakoś właśnie
pokolorować,
czy robić pogrubienia, sformatować i tak dalej, albo nie. Ale jeżeli tego nie robisz, no to i tak pracujesz na tekście. Mhm. A tekst to jest jakby najważniejsza część tego wszystkiego. Więc do wielu rzeczy wystarczają faktycznie zwykłe pliki tekstowe, i to nawet nie RTF-y właśnie z formatowaniem,
TXT.
Tylko TXT. Czysty tekst, nic więcej, żadnej autokorekty ani nic. Oczywiście dla niektórych nie do przejścia, bo niektórzy potrzebują tych wszystkich dodatkowych
akurat
narzędzi.
Akurat na Macu możesz sobie w Text Edit też ustawić autokorektę.
A no tak,
jeśli chcesz.
Bo to jest po prostu pole tekstowe, i on tam na pol, w dowolnym polu tekstowym tą autokorektę włącza, więc to prawda. No ale tam nie ma tych wtyczek Grammarly na przykład, które ci potrafią różne rzeczy. Nie ma AI do zamieniania tego tekstu na bardziej formalny albo nieformalny. Czysty tekst. I doceniam to absolutnie, bo też zgadzam się z tym, że rzeczywiście do wielu rzeczy to w zupełności wystarczy.
Tak, po prostu mi czasem tylko, więcej nie trzeba.
Mi tylko by przeszkadzało trochę, jakby zamieszanie na dysku. To znaczy ja wolę mieć zamieszanie w ramach, bo ja na przykład korzystam do wszelkich tekstowych rzeczy z aplikacji notatki w Apple, nie? Bo jakby nie...
Ja notatek też używam.
Rozumiem, tylko do czegoś innego, oczywiście. Ale ja właśnie chyba do tego, co ty i jeszcze czegoś innego. Mhm. Więc ja wolę mieć zamieszanie w ramach tej aplikacji, czyli mam te w katalogi, w tych katalogach są poszczególne notatki i tak dalej, niż gdybym miał mieć zamieszanie na dysku właśnie w formie plików. Nie? Mm-hmm. Ale to już jest preferencja taka Jasne. Subiektywna bardzo, więc tak też po prostu można.
Także dzisiejszym sponsorem tego odcinka są literki T, X i znowu literka T. Literka T zapłaciła dwa razy tyle co X.
Aha, no to mam nadzieję, że sponsor jednak dostarczył, że mam się pojawić dwa razy w odcinku, więc zapłacił podwójnie. Bardzo dobrze. Dobrze, super. Ja wspomniałem o tym, że będziemy mówić o drukowaniu, bo to jest w ogóle drukarki od zawsze i na zawsze chyba są znienawidzonymi sprzętami przez wszelkiego rodzaju technologicznych świrów.
No może gdyby działały, nie
poza ludźmi, którzy pracują w serwisach. Nie? Tak. Jakby oni chyba kochają te sprzęty, bo przynoszą im pieniądze. Ale no, nikt nie lubi drukarek. Drukowanie zawsze jest loterią. Bardzo mi się podobały TikToki, gdzie osoba odgrywająca kogoś, kto musi coś wydrukować i właśnie drukarkę odgrywa sceny.
Bardzo fajną cechą tej osoby było to, że ona zawsze żuje gumę. Że jest tak, jej tak prawda. Bardzo wszystko jedno tej drukarce, co się teraz dzieje, że ona sobie może rzuć gumę, kiedy chce.
Dokładnie. Tak, to jest bardzo relatable.
Relatable. Taki, do którego można się odnieść.
To prawda. No i oprócz tego, że sprzęty są znienawidzone i nie lubimy z nich korzystać, ja na przykład staram się korzystać najrzadziej, jak się tylko da.
No. Może tutaj wyjaśnijmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak ty korzystasz z drukarki.
Wysyłam ci dokument, mówię, wydrukuj mi.
Tak.
A dlaczego? Dlatego, że nasza wspaniała drukarka z jakiegoś powodu nie potrafi pozostać podłączona do naszej sieci.
Tak. Kupowaliśmy ją właśnie w takim celu i to był parametr, na który najbardziej zwracaliśmy uwagę. O, to jest drukarka sieciowa. Będę mógł przez Wi-Fi wysłać plik do drukowania. No i po jakimś roku ta funkcja przestała działać i nie wiemy dlaczego i nie wiemy jak to zrobić, żeby działała ponownie.
Znaczy to trzeba po prostu raz na jakiś czas od nowa konfigurować. Ja już nie mam cierpliwości i zostawiłem tak jak jest.
Ale po co konfigurować, jak można wysłać swojej żonie i napisać wydrukuj mi. Tak jakby się wysyłało swojej sekretarce.
I co jest jeszcze lepsze, ja wysyłam ci dlatego, że nawet jeżeli przełożę kabel USB z twojego komputera do tego stacjonarnego, to jest wszystko w jednym pomieszczeniu, więc to jest możliwe technicznie, to Mac mój, w sensie stacjonarna M1, iMac, nie rozpoznaje tej drukarki. Nie mogłem znaleźć już sterowników, bo ona jest dużo starsza niż ten. Nie wiem, które sterowniki z tych domyślnych i to muszę powiedzieć, że się przewróciłem przez Apple'owe rozwiązania, które są zwykle najprostsze na świecie, że klikasz i już działa. To niestety tutaj w przypadku naszej drukarki to nie działa i nigdy tego nie rozgrzebałem na tyle, żeby naprawić i naprawdę straciłem cierpliwość dość szybko, więc stwierdziłem, że dobra, będę ci wysyłał i będę drukował, bo na szczęście nie muszę tego robić zbyt często.
To prawda. My w ogóle staramy się rzadko drukować, a jeśli już cokolwiek drukujemy, to chyba, że jest to jakieś bardzo ważne pismo urzędowe do pana naczelnika Urzędu Skarbowego albo kogoś równie ważnego, to drukujemy zawsze na papierze, który już z jednej strony został zadrukowany. I w ten sposób oszczędzamy papier.
Tak, i mamy drzewa. Też ten ekopapier.
Mamy również ekopapier, tak. Czyli taki papier, który nie jest śnieżno-biały, tylko jest taki lekko szarawy. Oczywiście pochodzi również z surowców wtórnych.
Oczywiście. Samo drukowanie nie jest przyjemnym procesem. Teraz te nowsze drukarki, które są na rynku, można kupić też, bo oczywiście producenci drukarek zrobią wszystko, żeby zarabiać dalej pieniądze. Nie? No, kupujesz drukarkę na X lat powiedzmy i ona jeszcze przez jakiś czas, no te parę lat działa, no to tak naprawdę producent nie za bardzo na tobie zarabia. Mhm. Szczególnie jak jeszcze chcesz być sprytnym klientem i korzystasz z tuszy, które kupujesz gdzieś, wiesz, albo napełniane.
Tak, z jakichś zamienników.
Doktor Tusz zresztą takie robi. To nie jest reklama, ale pamiętam, że wielokrotnie żeśmy się przewijali i rozmawiali na Twitterze. Doktor Tusz był bardzo aktywny tam i zapamiętałem tą nazwę do dzisiaj. Pamiętam, że nie wiem nawet, czy istnieje, ale wiem, że jeżeli chodzi o tusze i napełnianie tych pustych kartridży, to oni byli w tym dobrze. No to w tych drukarkach nowych starają się cały czas walczyć z tym procederem. Po to, żebyś kupowała tusze oryginalne od producenta tej drukarki i żeby on dalej zarabiał, bo w większości przypadków drukarki są sprzedawane na stracie. Czyli one są tańsze niż koszt produkcji dla klienta końcowego. Mhm. Po to, że jakby założenie jest takie, że właśnie na tych tuszach, które kupujesz później, producent sobie odbija, bo one już są z wyższą marżą i łatwiej. No i jakby w dłuższej perspektywie czasu pozwalają producentowi zarobić więcej, tak? Mhm. I teraz walka z tymi kartridżami to jest jedno. Blokuje się to software'owo, są jakieś chipy montowane w tych oficjalnych kartridżach. Oczywiście hakerzy, czy tam ci wszyscy, którzy robią zamienniki, starają się sobie z nimi poradzić i robią jakieś tam odpowiedniki, które nadal będą działać. I najlepsze jest tłumaczenie producentów drukarek. Dlaczego blokują te wszystkie zewnętrzne kartridże? Bo według nich byłoby możliwe, wkładając tusz jakiś nieoficjalny do twojej drukarki, teoretycznie byłoby możliwe, że gdyby był tam jakiś chip, procesorek, który jest z jednej strony udaje prawdziwy tusz, ale z drugiej strony komunikuje się za pośrednictwem drukarki na zewnątrz przez kabel USB lub właśnie sieciowo przez Wi-Fi swoim komputerem, to hakerzy mogliby rozkradać twoje dane w jakiś tam sposób, no bo ten tusz jakby wysyła i odbiera jakieś tam dane, wiesz, z sieci. No bardzo śmieszne wytłumaczenie, nikt w to nie wierzy, bo no nie wiem, jak bardzo trzeba by było być dobrym hakerem, żeby przejść przez tyle ścian, które są postawione po drodze, no ale według producentów drukarek byłoby to możliwe. Okej, no to chyba jest trochę wasz problem, tylko że wybraliście zły sposób na to, żeby sobie z nim poradzić. Ale spokojnie, teraz oferowane wraz właśnie z nowymi drukarkami jest oferowane, żeby jeszcze utrzymać klientów na dłużej, oferowana jest subskrypcja na tusz.
No, która ma sens, bo prędzej czy później ten tusz będzie ci potrzebny.
Jasne, no i jest tam jakoś średnio wyliczone, ile tego tuszu schodzi i raz na jakiś czas po prostu dostajesz paczuszkę z nowym tuszem, możesz sobie dalej korzystać. No ale wiadomo, nie jest to najtańsze, tusz jest drogi generalnie, bo to jest oficjalny, oryginalny tusz, więc wiadomo, że płacisz dużo więcej, a producent drukarki ka-ching, sobie zarabia. I teraz będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej, bo pan CEO od HP, Hewlett-Packard, czyli jednego
CEO
z...
CEO to po polsku prezes.
Prezes, pan prezes HP powiedział, że ich celem długoterminowym jest po prostu zrobienie subskrypcji na drukowanie. Czyli kupujesz drukarkę i tak płacisz za samą drukarkę i do tego musisz wykupić subskrypcję na to, żeby w ogóle drukować. I prawdopodobnie...
Czy to jest subskrypcja na oprogramowanie do tej drukarki?
Właśnie, obawiam się, że tak. Nie wiem jak z papierem, szczerze mówiąc, ale docelowo oni po prostu chcą zbudować taki model, że drukowanie będzie oparte o system subskrypcyjny, nie?
Nawet sobie tego nie wyobrażam za bardzo, w jaki sposób ta subskrypcja miałaby działać. To tak jakbym kupiła odkurzacz i teraz muszę mieć subskrypcję na te paprochy, które zbieram, tak?
subskrypcję masz na to, że albo on się włączy, albo nie. No bo jeżeli subskrypcja jest aktywna, to ci się włączy, możesz odkurzać. A jak nie, jak przestaniesz płacić, no to sorki, ale odkurzacz się nie włącza.
Bardzo ciekawe. Przecież nawet jak kupisz aparat telefoniczny, w sensie smartfona i no. nie włożysz do niego żadnej karty, mm-hmm. to i tak możesz z niego korzystać. Mm-hmm. Bo możesz sobie tam grać w Snake'a na przykład.
Oczywiście.
Tylko no, nie zadzwonisz do przyjaciela podczas programu Milionerzy, ale poza tym masz całkiem spoko telefon.
Jak najbardziej. Ha. Zadzwonisz, możesz nawet zadzwonić, wiesz, za pomocą dowolnej aplikacji, która korzysta z sieci, a nie, w sensie nie z operatora sieci, tak, z telefonu takiego zwykłego, tylko na przykład przez aplikację Telegram, WhatsApp czy coś, no bo one korzystają z danych, więc w ten sposób też możesz do kogoś zadzwonić, żaden problem.
No właśnie.
No właśnie, więc nawet wiesz, ta karta SIM w telefonie oczywiście odblokowuje parę rzeczy, ale nie jest wymagana. A tutaj wygląda na to, że zbliża się bardzo czarna przyszłość, jeżeli chodzi o drukarki. I zrozumiałbym to, gdyby to dotyczyło na przykład jakichś dużych takich urządzeń, wiesz, wielkich, tych takich, które stoją w biurach, że dostęp do tego mają wszyscy pracownicy, tam sobie skanują dokumenty, drukują i tak dalej. No i duże firmy jakby, gdyby miały przejść na system subskrypcyjny, który przy okazji na przykład załatwi im też serwisowanie tych sprzętów, które też jest drogie. Okej, okay. Bo może po prostu to jest trochę inny model jakby korzystania z tego sprzętu. Ale dla użytkowników takich jak my, gdzie drukujemy wcale niedużo, i zakładam, że oczywiście pewnie to będzie jakoś dostosowane, że jak mało drukujesz, to ta subskrypcja jest tańsza, no whatever, że będą różne poziomy.
No powinien przynajmniej ten tusz na przykład rzadziej przychodzić, nie? No bo po co mi wtedy
no to na pewno, no,
ten kartridż raz na 2 miesiące, jak ja zużywam jeden na 2 lata?
No może być tak, że tam wiesz, no, można to zrobić, że mamy miesiąc, pierwszy miesiąc i dopiero po pierwszym miesiącu korzystania z drukarki ty naciskasz guzik, czy nawet ona sama wysyła dane, tak, że hej, wydrukowałam tyle stron, o, weszło, hej, jednak zostało. Wydrukowałam ileś stron, zostało mi tyle i tyle tuszu, więc zobaczmy następny miesiąc i jakby wysyłka tego tuszu będzie dopiero jak na przykład będę na 30%, nie? Mhm. No można to na różne sposoby zrobić. Drukarka wysyła te dane oczywiście do chmury naszego producenta i dzieje się magia, nie? Ale no to jest straszne, w sensie to... To jest najgorsza opcja, jaka może być. I też bardzo... oni też robią biznes. Jakby wiadomo, że muszą zarabiać. Tylko, że model zarabiania taki, jaki zaproponowali, jest no, absolutnie antykliencki. Mm-hmm. I jeszcze to, jak oni to tłumaczą, że no, jak sprzedajemy drukarkę komuś na stracie, no to jest nasza inwestycja w tą osobę, bo zakładamy, że ta osoba przyniesie nam pieniądze, kupując od nas tusze. Mm-hmm. Więc jeżeli ona nie przychodzi do nas, to jest dla nas słaba inwestycja.
Wow, współczuję wam bardzo. Mi się to kojarzy z firmą Crocs, czyli od Aha. tych z butami,
no.
bo oni jak stworzyli te buty po raz pierwszy, chyba w 2006 czy 2007 roku, to najpierw odnieśli ogromny sukces, no bo ludzie się zachwycili tymi butami, mhm. tymi, że bardzo łatwo można je umyć, że można je właśnie używać i na statku na przykład, i jako buty letnie, i no mnóstwo.
Napęd na 4 koła.
Tak, na przykład. Mhm. Ale potem groziło im bankructwo, ponieważ okazało się, że te buty są tak wytrzymałe, że ludzie kupili sobie po jednej parze i po prostu nie kupowali kolejnych. Mm-hmm. I ich biznes się zatrzymał. No ale to też nie jest powód, żeby wprowadzać teraz subskrypcji na buty, tylko dywersyfikuj sobie swoją działalność. I po prostu od tamtej pory zaczęli tworzyć nowe modele butów. Mm-hmm. Więc o ile na początku można było kupić tylko ten jeden model, niezbyt piękny, ale jednak bardzo praktyczny,
ikoniczny,
użytkowy.
Już.
Tak. Chociaż w wielu różnych kolorach, no ale ile potrzebujesz takich sam par kroksów, nie? Mhm. Możesz mieć, no powiedzmy, dwie, tak? Bo chodzisz jedną w ogrodzie, masz takie, powiedzmy, robocze, a drugą masz do kościoła, nie?
Wiadomo.
No ale tak naprawdę, no to po prostu potem zaczęli robić nowe rodzaje butów i faktycznie można teraz sobie kupić najróżniejsze i sandałki, i zimowe, I zauważyłam na przykład, że... Tak, i są japonki i zauważyłam, że bardzo dużo personelu medycznego na przykład chodzi w kroksach. Tak. Bo to są świetne buty dla osób, które właśnie dużo chodzą albo dużo stoją, czyli po pracujących na nogach przez wiele godzin. Nawet zresztą tobie chyba ortopedka?
Czy tak, kto ci polecił chodzenie w kroksach? No, kroksy, takie, żeby chodzić po domu, bo moje stopy nie lubią się z twardą podłogą i powinny mieć właśnie miękko.
I powiedz teraz słuchaczom, którzy nas nie widzą, tylko słyszą, jakie kroksy masz teraz na stopach?
Kroksy typu bawełniane skarpetki.
Tak. Jeszcze, żeby one były bawełniane chociaż. Ja mam wątpliwości.
Bambusowe.
Co do tej bawełny. No właśnie.
Bambu.
Także, no... Tutaj ewidentnie jeszcze firma HP nie ma chyba pomysłu na rozwinięcie swojego biznesu. A oni produkują coś jeszcze oprócz drukarek?
Hewlett Packard? Chyba nie.
Może powinni zacząć.
Maybe you should.
Może napiszemy tutaj komentarz do tego tekstu, może ten pan CEO, prezes
na pewno
przeczyta.
No, na pewno, na pewno. W każdym razie bardzo mi się podobało na PC Gamerze tytuł tego tekstu o tym zawiera też sugestię, że może pan CEO stara się o tytuł najgorszego człowieka na świecie roku 2024.
No a to dużo mówi o nim, ponieważ mamy dopiero styczeń.
To prawda.
Więc niezależnie od tego, co się wydarzy w kolejnych miesiącach, on może wygrać.
Nominacja, myślę, że spokojnie. Tak, już jest
zasłużona.
Zasłużona, więc zobaczymy, co się wydarzy do końca roku. Na pewno jeszcze dużo i dużo głupot jeszcze ludzie powiedzą. Natomiast tak to wygląda. No jest śmiesznie. Także...
Jeszcze wiesz, co sobie pomyślałam?
No?
Że gdyby on mi przez tą subskrypcję dał gwarancję, że ta drukarka będzie działać, to bym rozważyła.
Odważne.
To bym rozważyła.
Bardzo odważne.
Ale że jak drukarka drukuje tak, jak powinna, ja uważam to za święto, bo to się jednak zdarza rzadziej niż częściej, no to nie mam ochoty płacić subskrypcji za coś, co będzie działało tak samo jak dotychczas. Czyli na przykład komputer mówi, nie widzę cię. A ja pokazuję palcem, mówię, przecież tu jesteś, tu stoi. Otwórz te oczy. Masz kamerkę nawet.
Nie poznaję tego komputera.
Tak. A przecież mam ten sam komputer od lat. To jest ten sam komputer. Siedzicie w tym samym pokoju non-stop. Jak możesz mówić, że jeszcze się nie znacie? Chyba macie czas rozmawiać. W nocy se gadajcie, jak ja śpię. To się może lepiej poznacie. Tak. Wciągnęłam papier. Jak ty wciągasz ten papier, babo? Przecież robisz to już setny albo tysięczny raz.
Czy te rolki się tylko w kółko kręcą? Tak. Co tam można...
You have one job.
No dokładnie. Znaczy, ja kiedyś rozkładałem te drukarki, jak tam trzeba było coś naprawić, to jakby rozumiem częściowo, bo to jest bardzo skomplikowany sprzęt tak naprawdę. Te rolki, guma, tutaj zostaje ten tusz na rolkach, one się zaczynają ślizgać, dlatego ten papier nie jest łapany odpowiednio. No, to naprawdę jest skomplikowane urządzenie i rozumiem, że może się tam dużo zepsuć rzeczy, ale no niestety, no przez to jest też znienawidzone przez wszystkich i mam ogromną nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że Hewlett Packard powie, no nie jesteśmy już potrzebni.
Na pewno.
Ale biorąc pod uwagę ich plany na przyszłość, może się sami po prostu zaorają.
Są na dobrej drodze do tego.
Ja liczę na to, że po prostu nie będziemy musieli już nigdy nic drukować kiedyś. To moje takie małe marzonko.
Może.
Umowy w PDF-ach podpisane wirtualnie.
No ale wyobrażasz sobie na przykład akt ślubu w formie elektronicznej.
No to niech tam wycierka w drewnie jakiś pan, wiesz, tam jak ze starych dobrych czasów, 1670, wiesz, wystukuje w drewienku i niech będzie ładnie wyglądało, będzie można powiesić na ścianie, wiesz.
Mniej drzew zużytych niż do produkcji kartki papieru.
No jak taką deskę wziął, to może mniej.
Na pewno.
No faktycznie.
Bo z jednej deski nie zrobisz jednej kartki.
To ciekawe. Trzeba będzie sprawdzić na następny odcinek, ile desek wychodzi na zrobienie jednej kartki
hey
z papieru.
Siri.
A to zapomnij, ona ci nie podpowie. Tak
nie szkodzi, rzeczy. Ale chciałam to powiedzieć, żeby się naszym słuchaczom i słuchaczkom włączyła Siri.
Klasyk. Bo pamiętam, że pan Orzeszek zawsze mówił hej dingus, żeby nie aktywować nikomu.
To przepraszam.
Więc jak komuś się aktywuje, no to wracają stare, dobre czasy. Jeszcze sprzed tego, jak się zorientowaliśmy, że to tak działa.
No tak.
No tak. Także drukareczki. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem, to jest taka bardzo dla gamerów, ale też VR-owych, bo tak.
Dla gamerów i dla gamerek.
Oczywiście. bo w zeszłym tygodniu oczywiście gruchnęła informacja, znaczy gruchnęła, no dla ludzi, którzy się interesowali tematem, to nie była nowość, ale po prostu zaczęły się preordery Apple'owego hełmu do VR-u, czyli Vision Pro. Znaczy VR-u, tak AR-VR, bo oni to nazywają komputerem, jak to jest, Spatial Computer, czyli...
Komputer przestrzenny?
Przestrzenny, no tak jakby. No bo chodzi o to, że zakładasz sobie na głowę te okulary, wyglądasz jak debil oczywiście i możesz sobie w ramach tego oprogramowania i tego, co widzisz, w swoim własnym pokoju popodwieszać ekrany z różnych aplikacji. I mieć je otwarte cały czas, otwierać, zamykać, możesz oglądać filmy na bardzo dużym ekranie wirtualnym, bo jak założysz ten hełm, no to możesz sobie zrobić, wiesz, ekran po prostu 150 cali w swoim własnym pokoju, bo w tym sprzęcie są kamery, które cały czas nagrywają to, co jest dookoła ciebie, bo to jakby nie widzisz tego.
Tego właśnie potrzebujemy, więcej kamer, które wszystko nagrywają.
Wiadomo. Ja nie jestem fanem, znaczy uważam, że tego typu sprzęty będą mogły być bardziej konsumenckie, jak już będą wyglądały jak zwykłe okulary, takie jak teraz masz na nosie i dodatkowe informacje będą się pojawiać po prostu w ramach tych szkieł, które masz już zainstalowane, lub nawet jak dojdziemy do momentu, w którym wystarczy założyć szkła kontaktowe, które będą też te informacje wyświetlać w odpowiedni sposób.
Black Mirror.
No tak, ale ja myślę, że idziemy w tą stronę. To nie jest wcale nic mega nowego. I ta wizja jest i to jest tylko kwestia miniaturyzacji i zasilania, tak, rozwiązania paru problemów i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Ciekawy jestem tylko, czy, bo tak rozmawialiśmy z Krzyśkiem Kołaczem na ten temat i ciekawy jestem, czy my jeszcze zaznamy tego, nie? Że właśnie w takim szkle kontaktowym będziemy mieli coś na kształt Apple Vision Pro, tylko że właśnie w tej takiej mega zminiaturyzowanej formie. Ciekawy jestem, czy ja...
Technologia tak idzie szybko do przodu, że to jest całkiem możliwe.
No, syn myślę, że jak najbardziej nasz.
Przypominam, że jeszcze 17 lat temu w ogóle nie było smartfonów.
A, no pewnie. Nie, no my w ogóle żyjemy chyba, jeżeli chodzi o rozwój technologii, w takim najbardziej gorącym czasie. A będzie tylko szybciej i mocniej, tak, i bardziej, nie? No ale tak, Apple Vision Pro, ja nie jestem fanem właśnie przez to, że to jest nadal hełmofon i ja uważam, że hełmofony nie... Właśnie ze względu na to, jak wyglądają na osobie, która z nich korzysta, bo to, że ty założysz i korzystasz z niego i, nie wiem, poprawia ci workflow, jest łatwiej ogarnąć rzeczy, bo masz ADHD i musisz mieć...
Workflow, proces pracy.
Proces pracy, okej. Okay. Bardzo nie sexy po naszemu. I jeżeli ci do czegoś się przyda, bo to otwieranie setki okien naraz i wiesz, to ADHD, które niektórzy mają, zresztą nasz Orzeszek też korzysta w bardzo, ma ekran u siebie 40 parę cali i okien jednocześnie otwartych i jednocześnie widocznych ma na tym ekranie 5 czasem i na wszystkich 5 pracuje, nie? Że jakby, więc dla niego Apple Vision Pro, poza tym, że jest cholernie ciężkie, jak wszyscy recenzenci w tej chwili, bo niektórzy już pojechali do Apple Store'ów, gdzie były prezentacje, no i trzymali to na głowie i mówią, że to jest naprawdę bardzo ciężkie, nie? Więc no to słabo. Wiadomo, to jest sprzęt pierwszej generacji. Pierwszej generacji się nie kupuje, czeka się na kolejną, a na pewno jeszcze jest dużo do poprawienia w tego typu sprzętach. W każdym razie, no tak. Preordery są, podobno ponad 80 tysięcy sprzętów już się sprzedało, więc Apple na pewno będzie zadowolone. Tam early adopterzy będą teraz pokazywać, wow, co to oni nie potrafią na tym sprzęcie robić. Dla mnie to jest zbyt intensywne, uważam. W sensie nie chciałbym na przykład pracować w tym. Mhm. Znaczy może powinienem zakończyć zdanie na pracować, ale...
To prawda.
Ale jeżeli już mam pracować...
Dobrze, że się sam zorientowałeś.
No prawda. To wolałbym jednak na jednym ekranie i robić to, wiesz, w swoim tempie, a nie, że mam wszystko naraz i nie sądzę, żebym się w tym połapał. Ale to też może być kwestia osobowościowa. W każdym razie to jest rozwiązanie takie... AR-VR trochę, no bo z jednej strony widać to, co jest naokoło ciebie, plus dodatkowe elementy wirtualne, które są nakładane przez komputer, więc to jest raczej AR, Augmented Reality.
Właśnie, Augmented, augment to jest poprawić, dodać, coś uzupełnić. Dlatego tak. Augmented reality, bo widzimy rzeczywistość, ale widzimy też coś jeszcze.
Tak, VR z
Virtual
kolei...
reality, czyli tak. rzeczywistość wirtualna, czyli całkowicie cyfrowa.
Właśnie, więc to jak zakładamy VR-owe okulary, no to mamy totalnie cyfrowy tak. obraz.
Czyli nie,
nie
widzimy
ma
tego,
nic.
Co faktycznie jest przed nami, czyli ściany telewizora, dokładnie. Czy tam naszego partnera lub partnerki, tylko widzimy to, co chce nam pokazać komputer.
Tak. No i VR-u jestem jeszcze mniej fanem niż AR tak naprawdę. Natomiast jest segment gier VR-owych, który cały czas się rozwija. Okularów VR-owych jest też bardzo dużo. Wszyscy teraz wychwalają Quest 3, który jest bardzo popularny, który wydaje firma Meta, czyli pan Zuckerberg. I Quest 3 podobno robi naprawdę niesamowite rzeczy. I ja nigdy nie wlazłem w to, bo też znowu zakładanie hełmu po to, żeby zagrać i po cenie sobie całej czaszki, żeby spędzić czas w świecie gry. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba mam wystarczająco dobrą wyobraźnię, żeby widzieć to na płaskim ekranie i jakby cieszyć się z tego tak samo dobrze. Natomiast ten rynek rośnie cały czas i jest jedna rzecz, której na tym rynku zawsze brakowało. To znaczy, z jednej strony w grach VR-owych oczywiście możesz się poruszać, korzystając z dodatkowych kontrolerów. Czyli masz, oprócz tego, że masz obraz, który dostajesz na twarz, obroty głowy są przekładane na grę, więc jak się obrócisz w lewo, to w grze też się obracasz w lewo i widzisz, co jest po prostu po twojej lewej stronie. No ale poruszanie się zwykle było utrudnione, bo no musiałaś naciskać guziki albo ruszać takim, wiesz, takim grzybkiem jak na padzie po prostu, jak na kontrolerze, którego używasz
czyli
do normalnych
gier. Czyli
nie, że
faktycznie poruszasz się całym ciałem.
Exactly. No i były różnego rodzaju projekty, które rozwiązywały ten problem. Były jakieś takie uprzęże z takim chodzikiem jakby, że jak idziesz do przodu, to on się porusza do przodu, więc przekłada ten ruch na grę i w ten sposób właśnie możesz się w grze poruszać. No ale one zawsze były albo duże strasznie, albo ten setup trzeba było, wiesz, prawie że cały pokój przeznaczyć na to, żeby grać w VR-owe gry. No i zupełnie od czapy, zupełnie zaskakująco, odpowiedział na ten problem Disney.
Czyli mówiąc po polsku Disney.
Tak. I to mnie bardzo zaskoczyło, że to akurat oni stworzyli, ale rzeczywiście oni mają jakieś tam swoje laboratorium i tworzą różnego rodzaju rzeczy. I stworzyli taką matę, która wygląda bardzo ciekawie. Wygląda jak taka, trochę jak mata do leżenia, tylko że mięciutka, że nie jest z tymi ostrymi kolcami, taka wiesz, te...
Można myśli karimatę?
Nie, nie, bardziej myślę o to, co kładziesz się, żeby ci plecy, kolce.
Ja wiem, ale skoro mówisz, że jest to mata do leżenia, tylko mięciutka, no to brzmi jak karimata.
Aha, w tym sensie, no to nie, to ma jakieś takie wypustki, które są łagodnie zakończone. Natomiast tych wypustek jest bardzo dużo i jak się okazuje, jak się po nich chodzi, to faktycznie one jakby przekładają ten ruch bezpośrednio na grę i to naprawdę robi niesamowite wrażenie, bo można chodzić w miejscu.
A, bo to są chyba takie roleczki malutkie.
Takie jakby, no właśnie nie do końca, no to wiesz.
Tak to by wyglądało.
Tak jakby to są roleczki, ale wyglądają jak takie po prostu okrągłe takie, o jakbyś kapsle rozłożyła od butelek na ziemi, nie? Jeden obok drugiego, bardzo blisko siebie. To jest, tak to wygląda, ale działa w jakiś magiczny sposób i po prostu przekłada ruch nóg, że jeżeli zaczynamy iść, no to faktycznie płyniemy w miejscu, robimy taki jakby moonwalk, nie? Ale tak. My czujemy, jakbyśmy szli i te dane wszystkie, w jaki sposób się poruszamy, mogą być wysyłane bezpośrednio do gry i możemy w ten sposób właśnie poruszać naszą postacią w grze, nie?
Fajne.
To nie zajmuje dużo miejsca wcale, bo to wygląda na takie, ja wiem, 2x2 może?
Mniejsze, zobaczmy, pan ma dwa wzrostu.
Półtora metra może?
Może 1,5x1,5.
Coś takiego. Nie jest regularny, w sensie nie jest kołem, tylko jakoś tak jest rozłożone. Może to się da jakoś dodatkowo jeszcze dostosować. To też jest jeszcze projekt w fazie rozwoju, ale no ewidentnie doprowadzili go do takiego stanu, że może kiedyś będzie już sprzętem docelowym i będziemy mogli mieć go w domu. Dla tych, którzy grają...
Koniecznie zapisz to sobie na liście rzeczy do kupienia.
Nazywa to się Hollow Tile.
Hollow znaczy pusty w środku, a tile to jest kafelka lub kafelek.
Tak, i pan, który go zrobił, to Lenny Smoot. Śmieszne nazwisko, w sensie tak zabawnie Smoot? Się czyta. Smoot.
Gdzie jest napisane to nazwisko, żebym ja zobaczyła?
Tu masz zobaczyć. Lenny
Smoot. Oczywiście Smoot.
Smoot. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja nawet zupełnie szczerze miałem kiedyś taką rozkminę, bo zdarza mi się wymyślać rzeczy i wiedziałem, że ten problem istnieje, ale to było tak parę lat temu. I ja na przykład wymyśliłem coś innego, co byłoby zupełnie niewygodne w produkcji, ale funkcjonowałoby jakby tak samo. Ja wymyśliłem dużą kulę. Mm-hmm. Tak jak kiedyś były myszki z kulkami w środku, nie? Jakby w środku myszki były dwie rolki, które sobie rejestrowały to, jak kulka się przesuwa góra, dół, lewo, prawo. I jakby wystarczyłoby ten koncept odwrócić. To znaczy, że myszka byłaby odwrócona tą kulką do góry i ty byś chodziła po tej kulce. Tylko by odpowiednio była większa, żeby to przenosić. No wiadomo, chodzenie po kulce... Jeżeli jest ona bardzo duża, no to okej, to jest w miarę do zrobienia.
Były też... Wszyscy chodzimy po takiej kulce, nazywa się kula ziemska.
To prawda, no ale my nie mamy wpływu na jej obraty.
Nie mamy. Nie? Chociaż tak były kiedyś takie badania robione, co było, gdyby wszyscy ludzie na świecie w tej samej chwili podskoczyli. A. To zrobiłoby efekt fizyczny.
Tak? Mhm. No proszę bardzo. No. Kto wie, co będziemy robić w wirtualnych światach,
może wykorzystując właśnie
Hollow Tile. Ale fajnie, że te projekty są. Ja jakby to nie jest tak, że ja wierzę w VR, że on będzie popularny kiedyś w taki sposób, że każdy w domu będzie miał okulary do, czy ten hełm, czy jakkolwiek to będzie w przyszłości.
A ja myślę, że będziemy mieli.
Myślisz, że tak?
Tak, tylko że nie będziemy ich używali do gier, tylko będziemy ich używali do poznawania świata i do uczenia się empatii, czyli do oglądania świata z perspektywy kogoś zupełnie innego. Na przykład, nie wiem, żołnierza będącego na wojnie, albo na przykład mogą to być materiały sfilmowane, czyli dokumenty, żebyś na przykład faktycznie wszedł do domu jakiegoś uchodźcy i zobaczył, w jakich warunkach żyją ludzie w krajach trzeciego świata. Okay. Albo na przykład mogą to być jakieś wizualizacje, czyli rzeczy stworzone cyfrowo. Na przykład możesz zobaczyć, jak wygląda poród z perspektywy noworodka. Czyli jakby przechodzisz przez...
Było ci, wiesz, pasy jakieś dorzucić, żeby odczuwać ten ból.
A ja myślę, że wystarczy na głowie, ponieważ noworodek głównie jednak głową to odczuwa, ponieważ to jest największa część.
Ty jesteś w roli noworodka.
Ty jesteś noworodkiem. Tak. Okay. I ty przechodzisz przez pas, przez kanał rodny. Więc można dzięki temu przeżyć, a raczej doświadczyć, zobaczyć rzeczy, których normalnie nie jesteś w stanie zobaczyć czy doświadczyć. Poza tym jest to fantastyczne narzędzie dla osób na przykład z niepełnosprawnością, przykutych do łóżka, które nawet nie mogą wyjść za swój dom, a co dopiero dalej gdzieś do świata. Możesz zwiedzić jakieś muzeum, czy możesz w ogóle podróżować wirtualnie.
Nie, no jasne. Ja się zgadzam z tym, że te koncepty są już dostępne i będą dostępne cały czas, tylko wydaje mi się, że nie będą wymagały tego, że każdy w domu będzie miał hełm. Wiesz, o co chodzi?
To na pewno nie będą wymagały, ale myślę, że to się stanie tak powszechne, tak jak dzisiaj powszechne są telewizory albo samochody. Kiedyś też nam się wydawało, ciekawe, że na pewno nikt nie będzie miał, po co komu telewizor w domu? Przecież wystarczy jeden we wiosce. Wszyscy przychodzimy do Sołtysa i oglądamy film w sobotę o 20. Mm. A jednak z jakiegoś powodu ludzie teraz mają i to więcej niż jeden.
To jestem zaskoczony twoim optymistycznym podejściem do tego.
Ja tego nie uważam za optymizm. Ja to uważam raczej za pesymizm.
Znaczy optymizm dla branży,
to świadczy o tym, że bardziej interesujące dla nas jest poruszanie się w sferze wirtualnej niż w rzeczywistości. Tak jak nas trochę smartfony i media społecznościowe odcięły od prawdziwych relacji na żywo z innymi ludźmi i dają nam iluzję bycia w relacjach ze znajomymi na przykład czy z rodziną, to myślę, że to nas jeszcze bardziej odizoluje od siebie.
Okej. Ale no tak, no dla branży to dobre wiadomości, bo to, o to im trochę
także
chodzi.
Także może tym się powinni się zająć HP.
Właśnie. Pokoloruj mój świat na żółto i niebiesko. Czy jak to tam było w tym utworze, już nie pamiętam.
Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko.
Dobrze. Tak zaśpiewane.
No to raczej myślałam, że szkoda, że powiesz jakieś wow albo coś bardziej takiego, no, wiesz.
Zrobimy, o, na przykład tak.
Nice, bardzo fajnie.
A, bardzo dzięki. Fajnie.
No, to dziękujemy serdecznie.
No, ja też bym powiedział, że dziękujemy, bo rzeczywiście będziemy kończyć nasz odcineczek, przynajmniej główny. I z wielką przyjemnością zapraszamy patronów do przesłuchania After Darka.
I znowu nie mieliśmy miejsca na kącik kulturalny. I znowu muszę przełożyć mój temat.
No bo się rozgadujemy, no.
Ja?
No, razem. Razem. No, spokojnie. W następnym odcinku będzie pełny kącik kulturalny. Możemy zacząć od niego, żeby nie było tak, że nie starczyło nam czasu.
Dobrze.
Dobrze?
Tak
się umówmy. A tymczasem zapraszamy patronów do After Darka. Tych, którzy nie są patronami, oczywiście zachęcamy. patreon.com/wypy. Tam można rzucić pieniędzmi. Jak się rzuci tymi pieniędzmi, to się w zamian dostaje dostęp do wszystkich After Darków, które do tej pory powstały. Więc możecie posłuchać sobie Jesłosa w starym wydaniu. Bardzo dużo tego jest. I w nowym wydaniu jest tego dużo mniej. Ale jest,
będzie więcej.
Ale będzie więcej i myślę, że jest tak samo wartościowe. Więc zapraszamy serdecznie. Widziałem też na Telegramie, przynajmniej dwie osoby powiedziały, że jednak wracają do After Darków.
O proszę.
A zwątpiły po zmianie prowadzącego, więc ewidentnie chyba robimy coś dobrze.
Ho, ho, ho. Kto by się spodziewał? Żaden.
No, widzisz. Także bardzo dziękujemy oczywiście za wsparcie. Cieszymy się, że siada. No.
Tak, my też siadamy zawsze, jak my nagrywać, więc aha, wszyscy siadają ewidentnie.
No i bardzo dobrze. I podcast też siada. Dziękujemy serdecznie. Słyszymy się już za chwilę, a z tymi, którzy patronami nie są, słyszymy się już za tydzień.
Do usłyszenia.
Pa.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.